Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko i już na wstępie deklaruję, że przez najbliższe kilkadziesiąt minut będę tym razem starał się unikać wszechobecnej ostatnio tematyki związanej z pandemią koronawirusa. Co zatem w dzisiejszym programie? Z racji kalendarza opowiemy m.in. o jednym z trzech najważniejszych polskich świętych. Sprawdzimy także, jak wygląda sytuacja w dwóch poznańskich kościołach franciszkanów, które w ostatnim czasie stanęły w obliczu bardzo poważnych problemów budowlanych. W jednym przypadku o mały włos, a doszłoby do katastrofy. O tym wszystkim jednak po piosence Mietka Szcześniaka. Jeden z trzech patronów Polski obchodził w ostatni piątek swoje uroczystości. Po uczczeniu 23 kwietnia świętego Wojciecha i święcie Matki Boskiej 3 maja przyszedł czas na świętego Stanisława. O biskupie, który oddał życie za wiarę, z proboszczem poznańskiej parafii jego imienia, księdzem Waldemarem Kasprzakiem, rozmawiała Sandra Soluk.
Polska ma trzech patronów, trzy wielkie postacie. To jest święty Wojciech, Najświętsza Maryja Panna i święty Stanisław. Czy według księdza ta trójka oddaje w jakiś sposób ducha naszego narodu?
Na pewno. Rzeczywiście jest trzech głównych patronów Polski. Na pierwszym miejscu Najświętsza Maryja Panna, Królowa Polski, Królowa wszystkich świętych, ponad świętymi. Nasz naród polski jest, można powiedzieć, śmiało takim narodem maryjnym. No i święty Stanisław jest to patron, można powiedzieć, narodowej zgody. Ta zgoda w Polsce jest bardzo potrzebna. Pewnie, że spór polityczny zawsze był, jest i będzie, ale ponad tym wszystkim Polacy powinni o te najważniejsze rzeczy wspólnie zawsze dbać, o dobro Polski.
Skupmy się na świętym Stanisławie, na tym patronie oporu wobec zła, wobec tyranii. Parafia świętego Stanisława w Poznaniu znajduje się na osiedlu Bolesława Śmiałego. I to jest bardzo ciekawy wątek, ponieważ święty Stanisław przez tego właśnie króla stracił swoje życie.
Tak. Jest to takie ciekawe połączenie, można powiedzieć, prześladowcy i ofiary. Jest to, można powiedzieć, takie kapitalne podsunięcie myśli, że trzeba dbać o zgodę narodową, przynajmniej starać się o nią. Wtedy jesteśmy zawsze mocniejsi niż podzieleni, niż pokłóceni.
A dlaczego święty Stanisław stracił życie? Dlaczego król skazał go na śmierć?
Stanisław był tym, który sprzeciwił się królowi, który początkowo silnie wspierał Stanisława, choćby w pracy na rzecz kościoła, ale z biegiem czasu doszło między nimi do tego ostrego konfliktu, który właśnie zakończył się męczeńską śmiercią biskupa. Z relacji choćby błogosławionego Wincentego Kadłubka dowiadujemy się, że święty Stanisław nie mógł pogodzić się z niekiedy krzywdzącym poddanych postępowaniem króla. Upominał władcę, wzywał go do opamiętania, do zaniechania okrucieństw, które ten też stosował. Przestrzegał też, że łamanie praw moralnych może doprowadzić do końca jego panowania. Dlatego też mówi się o Stanisławie, że jest patronem ładu moralnego. A gdy upomnienia nie poskutkowały, no właśnie biskup rzucił na króla klątwę. Mógł spodziewać się, że reakcja też króla będzie ostra, bo był władcą bardzo porywczym, nie znoszący sprzeciwu monarcha. Postanowił właśnie ukarać biskupa. Z kolei kronikarz Gal napisał, że skazał biskupa na śmierć przez obcięcie członków. Według Wincentego ten porywczy władca Śmiały osobiście miał zgładzić niepokornego biskupa i posiekał jego ciało mieczem na drobne kawałki. I był to dzień 11 kwietnia 1079 roku. Potem Jan Długo zapisuje w żywocie świętego Stanisława o tym, że zdarzały się cuda zaraz po śmierci biskupa męczennika. Miały na miejsce zbrodni nad lesie 4 orła wyjątkowej wielkości, które odpędzały zgłodniałe zwierzęta od poćwiartowanego ciała. Potem po 3 dniach wbrew królewskiemu zakazowi kapłani wierni mieli zbierać rozrzucone szczątki, by urządzić biskupowi godny pochówek. I gdy przybyli, zastali ciało cudownie zrośnięte, nawet bez śladu ran. Dodam jeszcze, że ten mord na krakowskim biskupie wywołał tak wielkie wzburzenie, że Śmiały musiał opuszczać kraj i miał znaleźć schronienie na Węgrzech u swego kuzyna, świętego Władysława. Porywczy władca zrozumiał swój błąd miał poczuć się z czasem winnym i pokutować. Warto też dodać, że z okazji kanonizacji świętego Wincenty z Kielce napisał hymn Gaudemater Polonia. On właśnie powstał na cześć świętego Stanisława.
Czy to właśnie swoją śmiercią Stanisław zasłużył sobie na wywyższenie do rangi świętych?
Nie tylko śmiercią, całym życiem był tym, który, jak wspomniałem, był patronem ładu moralnego narodu, dbał o zachowanie Bożego prawa przez króla, przez poddanych. Był bezkompromisowy, można powiedzieć, w obronie tych praw. Niezwykły kapłan, biskup, Polak, patriota, obrońca ludu, obrońca ładu moralnego.
Po czym rozpoznamy świętego Stanisława na ikonografiach?
Jest przedstawiony jako ten, który wyciąga z grobu Piotrowina, rycerza Piotra. Na obrazach czy rzeźbach Piotrowin jest przedstawiany zawsze u stóp Stanisława, który z grobu go wyciąga, aby zaświadczył prawdę o nim.
Czyli jeżeli wypatrujemy świętego Stanisława na obrazach, to biskup z człowiekiem u swoich stóp.
Bardzo często, tym właśnie Piotrowinem, rycerzem Piotrem. Ale zdarza się też, że przedstawiany jest Stanisław jako ten, który odprawia mszę świętą i właśnie przez króla albo jego rycerzy uderzany jest też mieczem przez głowę.
Czy według księdza to dobrze, że nie mamy młodszych patronów? To znaczy najmłodszy z nich, czyli święty Stanisław, miałby dzisiaj 1000 lat. Czy nie powinniśmy trochę zaktualizować tej listy? Może ma ksiądz jakiegoś swojego kandydata, który mógłby patronować Polsce?
Trzeba jeszcze dodać, że współpatronem Polski jest też bliższy naszym czasom święty Andrzej Bobola, też ważny święty, ponieważ męczeńską śmierć na wschodzie, na Kresach, który jest trochę zapominany, ale jest współpatronem Polski, oczywiście nie pierwszorzędnym, bo pierwszorzędnym właśnie są Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski, Wojciech i Stanisław, ale on jest też współpatronem. No ja myślę, że na współczesnym też może by w tych czasach, oczywiście trzeba by wspomnieć świętego Jana Pawła II, niektórzy dodają Wielkiego, no, który jest bezsprzecznie niesamowitym świętym Polakiem, który był właściwie w tych nowych czasach nam najlepszym takim ambasadorem Polski i polskości po świecie. Wielu, kiedy był papieżem, dowiedziało się na najdalszych zakątkach świata o Polsce i zainteresowali się Polską. Czy też ten, który będzie niedługo beatyfikowany, kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. To też taki tytuł, który mówi o randze jego przywództwa, nie tylko takiego duchowego, ale można powiedzieć, był tym, który spełnił rolę takiego męża stanu też w Polsce w niedawnych czasach. Czy też jeszcze błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Niedawno przecież był między nami i tak niedawno w sumie poniósł męczeńską śmierć, także dla Polski, dla Boga. W obronie tych samych wartości, które kiedyś święty Stanisław, biskup męczennik, ponosił w XI wieku. To oczywiście inne okoliczności, ale ta historia się powtarza.
Dwa bardzo ważne poznańskie kościoły związane z zakonami franciszkańskimi przechodzą poważne remonty. W przypadku świątyni na wzgórzu Przemysła niewiele brakowało, a uległaby ona katastrofie budowlanej. Na szczęście dzięki wsparciu finansowemu, między innymi od samorządu województwa i Ministerstwa Kultury, ten ważny dla stolicy Wielkopolski zabytek udało się uratować. Z kolei kościół przy placu Bernardyńskim także mocno ucierpiał, między innymi wskutek drgań pochodzących od przejeżdżających obok samochodów. Co się zatem udało zrobić, o tym Jacek Butlewski.
Wierni mogą przychodzić do kościoła na zboczach wzgórza Przemysła, ale dostęp do samej świątyni jest nieco utrudniony.
Jest troszeczkę utrudnień, bo są tymczasowe schody. Ojciec Leszek Lekociuk, franciszkanin, gwardian klasztoru i kustosz sanktuarium Matki Bożej w Cud Wielmożny Pani Poznania. Można do kościoła śmiało się dostać od głównego albo bocznego wejścia przez tymczasowe schody. Lada dzień zaczniemy odtwarzać już te rekonstruować historyczne schody. Kościół jest w 3/4 częściach wydzielony z kultu, ale mamy już po tych wszystkich naprawach wyremontowaną kaplicę Miłosierdzia Bożego i Wieczystej Adoracji. To jest ponad 200 m2 i tutaj sprawujemy wszystkie nabożeństwa, a jak trzeba, to też jest cała czynna nawa świętego Franciszka, nawa zachodnia, w której też możemy sprawować nabożeństwa. Także mimo prowadzonych prac kościół jest cały czas czynny i wszystkie nabożeństwa odbywają się na bieżąco. Najgorsze za nami, ale najtrudniejsze najgorsze przed nami, bo najgorsze zrobiliśmy, udało się powstrzymać tę konstrukcyjną sytuację niebezpieczną, a więc wyeliminować bezpośredni stan zagrożenia katastrofą budowlaną, no ale teraz ten najbardziej taki żmudny etap pracy przywracania świetności całemu wnętrzu kościoła i także strukturze zewnętrznych elewacji.
Bo problemy były i to niemałe.
No zaczęło się dziać, to znaczy zauważyliśmy w połowie 2018 roku, że dzieją się niepokojące rzeczy z murami kościoła i na zewnątrz i wewnątrz. Był stan bezpośredniego zagrożenia katastrofą budowlaną, popękały wszystkie nadproża, sklepienia w osi i w kaplicy i w kościele, odpadały polichromie, sztukaterie. Było to spowodowane różnymi uwarunkowaniami, przede wszystkim ziemnymi, geologicznymi, geotechnicznymi. Stwierdzono, że budynki jakby przesuwają się w stronę rynku, a jeden nawet z nich jakby troszeczkę na osi się obrócił wokół własnej osi. Szukaliśmy przyczyn tego wszystkiego, w konsekwencji powstała dokumentacja, pełna dokumentacja z wieloma ekspertyzami. Trzeba było stabilizować budynek i najpierw zalaliśmy około 500 czy nawet ponad 500 pali techniką jet grouting. To są takie duże kolumny, 1,5 na 1,5 metra, pod ciśnieniem 400 atmosfer, które zabezpieczyły te budynki konstrukcyjnie i na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że wszystko się wycisza, że one się stabilizują. No i teraz jest zrealizowany drugi etap prac, czyli naprawa wszystkich zniszczeń, tych pękań, bo pękała posadzka, okna witrażowe w kościele, odpadały tynki, niektóre z pękania są na wylot w tych grubych murach kościoła, a więc instalacja się popsuła ze względu na naprężenia murów i w tej chwili realizujemy ten drugi etap napraw tych wszystkich zniszczeń i teraz też przystępujemy do prac konserwatorskich, no bo trzeba też na nowo zabezpieczyć architekturę wnętrza kościoła, więc sztukaterię i polichromię przede wszystkim, bo tynki zaczynają odspajać się, czy zaczęły odspajać się od ścian i jest obawa, że większa ich ilość spadnie, a więc podklejając te tynki ratujemy polichromię z facha we wnętrzu kościoła i także sztukaterię. Część tych sztukaterii niestety straciliśmy, trzeba będzie rekonstruować. To nie jest tylko problem franciszkanów, ale to jest problem całego wzgórza, bo inne budynki mają podobne zachowanie. My natomiast no, staramy się przede wszystkim tutaj dbać o to, aby zabezpieczyć i przywrócić piękną architekturę wnętrza tego wyjątkowego kościoła, który służy nie tylko przecież celom kultu religijnego, ale także odbywa się tu wiele koncertów, wiele wydarzeń społecznych, charytatywnych. Także staramy się dbać o to i pozyskując środki z różnych źródeł, staramy się zabezpieczać to dziedzictwo kulturowe na Górze Przemysła.
Nie aż tak dramatyczna, ale też poważna była sytuacja innego ważnego poznańskiego kościoła, tego charakterystycznego ze względu na dwie wysokie wieże górujące nad centrum miasta. Rokrocznie w tym kościele wierni mogą oglądać największy żłóbek w Europie. Chodzi oczywiście o sakralny gmach przy Placu Bernardyńskim.
W ubiegłym roku wykonaliśmy ostatni etap z konserwacji elewacji naszego kościoła. Ojciec Maciej Krzysztof Olszewski, przełożony klasztoru franciszkanów przy Placu Bernardyńskim w Poznaniu. Była to jedna z wież, a tym samym zakończyliśmy 3-letni okres naszych tutaj prac renowacyjnych, restauracyjnych przy fasadzie kościoła. Czyli tak naprawdę w ubiegłym roku zakończyliśmy już całość. Położenie kościoła i wysokość tych wież sprawia, że z każdego punktu miasta, gdy się jedzie w kierunku naszego kościoła, już z daleka te wieże są widoczne, no ale też i sama architektura, piękno tych wież sprawia, że ktoś, kto już widząc same hełmy z daleka, zbliża się w naszym kierunku, widzi już później też i piękno całej wieży i całej fasady. Najważniejszą rzeczą było właśnie zabezpieczenie fasady. Ona nie tylko najgorzej wyglądała, gdy chodzi o tynki, które odpadały, ale które były też niebezpieczne dla osób, które przechodziły chodnikiem obok wejścia do naszego kościoła. Dzisiaj jest całkowicie to zabezpieczone, także można bez żadnego już lęku przechodzić koło kościoła. A z drugiej strony, i to co chyba najważniejsze, no wypiękniała ta fasada i przywrócono jej pierwotny blask. Dzisiaj prezentuje się no przepięknie.
Są plany remontowe także na ten rok, choć te plany zależeć będą od wielu czynników.
tym roku, no, jest to trudny rok ze względu na koronawirusa. Tak do końca jeszcze nie wiemy, czy uda się cokolwiek w tym roku zrobić. Oczywiście będzie to zależało od wsparcia, od dotacji zarówno ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i ze strony miasta, ale też i marszałka województwa wielkopolskiego. Kilka instytucji, które dotuje remonty naszego kościoła i jeśli zdobędziemy wystarczające pieniążki, które by pozwalały na rozpoczęcie dalszych prac, tak naprawdę kontynuacji prac przy remoncie naszego kościoła, zewnętrznej elewacji, to jak najbardziej jesteśmy gotowi, aby dalej te prace po prostu kontynuować.
Na czym polega skandal wiary? Nad tym pojęciem zatrzymuje się dziś ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, na początku dzisiejszego naszego spotkania pragnę was zapytać, wierzycie w Boga? To pytanie bardzo mocno wybrzmiewa z ust Jezusa, a stawię je apostołom w dzisiejszej Ewangelii. Zatem wierzycie w Boga? Oczywiście, że tak, prawie może przychodzić automatycznie ta odpowiedź. Przecież jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem. Często chodzę na mszę świętą, spowiadam się i też modlę. Jak tu nie być wierzącym? Można, drodzy radiosłuchacze. Czy wierzysz w Boga? Pytam nie o to, jakie spełniasz praktyki religijne, ale pytam o twoją osobistą relację do Jezusa i również o świadome bycie Jego uczniem. Drogi radiosłuchaczu, czy jesteś zadowolony z przeżywania wiary w twojej parafii, we wspólnocie? Albo co musiałoby się stać, aby to zmieniło się, aby było więcej Jego? Wierzycie w Boga? Ktoś mógłby odpowiedzieć: księże, dajmy spokój. Przecież za chwilę wspólnie wypowiemy credo, wierzę w jednego Boga. Znamy to. I za chwilę odpali się, przepraszam za sformułowanie, właśnie ten automat. A prowokacyjne pytanie postawione przez Jezusa niech stanie się dzisiaj dla każdego z nas dobrą okazją, aby zatrzymać się nad naszą wiarą, a może jeszcze bardziej osobiście nad moją wiarą. Czy jest to wiara żywa, która pozwala mi iść za Panem i która również prowadzi innych, bo przecież mam przyprowadzać innych do Jezusa. Może ta moja wiara jest tak zwaną wiarą niewierzącą, wiarą ochrzczonego poganina, wiarą, bo tak wypada, wiarą ponieważ, wiarą tylko, albo wiarą ale. I tak mówię sobie, że jestem ochrzczonym, ale tak naprawdę poganinem, który wcale nie wierzy. Ale zobaczmy, można mówić w pewnym sensie, że Jezus jest bardzo obecny w naszej kulturze. Ileż dzieł Jemu poświęcono, ileż odniesień z życia codziennego do Boga. Ale kiedy popatrzymy na nasze życie, na naszą rzeczywistość, na tę Jego obecność w kontekście wiary, to zauważymy niepokojącą nieobecność, a nawet odrzucenie osoby Jezusa. Panie, nie chcemy Cię tutaj, jesteś nam niepotrzebna, może nawet jesteś nam zawadą i może odkryjemy, że jesteśmy religijni, ale niewierzący. Niewierzący, ponieważ nie mam relacji z Bogiem. I drodzy radiosłuchacze, może jeszcze jeden aspekt wiary. Czy jestem naprawdę w wierze poddany Jezusowi, który jest moim Panem, albo przynajmniej ma być moim Panem i sensem mojego życia? Naprawdę odnajduję w Nim radość życia i pragnę z całego serca, aby również inni mieli w niej udział. Stawiamy sobie dzisiaj, drodzy radiosłuchacze, trudne pytania dotyczące naszej wiary. Rzadko o niej rozmawiamy w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół, w gronie znajomych. A według Nowego Testamentu wiara, która zbawia i która zwycięża świat, to nie wiara ogólna w Boga, ale wiara w Jezusa Chrystusa, Pana i Syna Bożego, oraz wiara w Jego misterium paschalne, które tak niedawno przeżywaliśmy. To nie ogólna wiara, że On jakoś istnieje i gdzieś tam jest, ale wiara, i to żywa wiara w Jezusa, która właśnie zakłada relacje. Drogi radiosłuchaczu, czy chcesz być Bożym zwycięzcą? Jeśli tak, to dzisiaj to Słowo Boże również nam podpowiada, co i jak mogę zrobić. W pierwszym liście świętego Jana czytamy: a kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Wiemy też, że ta żywa wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Jezusa Chrystusa, a On jest przecież dobrą nowiną. Spróbujmy również zdefiniować wiarę. Nie jest to proste. Wiara to uczestnictwo w życiu Boga, to przylgnięcie do Niego jako jedynego Boga i Pana, to oparcie się na Nim właśnie, to zakłada relacje. Wiara zakłada powierzenie się Panu, oddanie tego, co do mnie jest najważniejsze, aby to On był Panem. Wierzyć w Boga i zawierzyć się Bogu, to nie to samo, co powiedzieć, wierzę, że jutro też będzie dzień. Nie, wierzyć i zawierzyć Jemu, to oddać Panu ster swojego życia, to oddać Jezusowi klucze do swojego mieszkania, do swojego też życia. Panie, możesz zrobić wszystko, co chcesz. Ja chcę tylko i aż zwyciężyć ten świat i nie przegrać swojego życia. I jako człowiek wierzący nie chcę również prowadzić życia udawanego, ale mieć życie udane. I ta niesamowita historia może się wydarzyć w moim życiu i również w Twoim. Tak jak w życiu na przykład świętego Pawła i innych, którzy zaryzykowali nawrócenie. Uwierzyć, zawierzyć Jezusowi, to uznać Go za Pana swojego życia oraz oznacza to również podjęcie tej faktycznej decyzji, że On ma całkowicie prawo do mnie, że oddaję Mu ster swojego życia. Nie chcę już dłużej żyć dla siebie, ale dla tego, który za mnie umarł i zmartwychwstał. Drodzy, czy mówiąc sobie, być może innym, wierzę, że On jest moim Królem i Panem, to czy jestem w stanie podpisać Mu dokument in blanco? Wiemy, co to znaczy. Panie może zrobić wszystko. Ja chcę naprawdę żyć Tobą i w Tobie. Ufam Tobie, zawierzam, że nie zostawisz, że przeprowadzisz mnie przez ciemną dolinę, jeżeli będzie też potrzeba. Ale wierzę, Panie. I możesz naprawdę zrobić wszystko, co się Tobie podoba ze mną, bylebym tylko nie stracił Ciebie. Chcę wszystko uznać za śmieci, mówiąc za świętym Pawłem, byleby tylko poznać Ciebie i coraz bardziej upadabniać się do Ciebie. Wiara, powiedział podczas jednej z audiencji generalnych Benedykt XVI, jest nade wszystko osobistym, intymnym spotkaniem z Jezusem, doświadczeniem Jego bliskości, przyjaźni, miłości. Tylko w ten sposób można nauczyć się, jak poznawać Go jeszcze lepiej, jak kochać Go i naśladować jeszcze lepiej. I papież mówi, oby doświadczył tego każdy z nas. I pozwólmy Jezusowi, aby postawił nam to pytanie bardzo osobiście. Macieju, Katarzyno, nie wiem, Zofio, Zbigniewie, Tomaszu, wierzysz w Boga? A wierzysz we mnie? I szukajmy odpowiedzi na te pytania w swoim życiu i spróbujmy życiem odpowiedzieć na nie. I światłem w szukaniu tych odpowiedzi niech będzie Słowo Boga. Właśnie to Słowo, które pozwala, by rodziła się we mnie wiara. Do tego tematu, drodzy, czy jestem wierzący, czy wierzę Bogu i czy On naprawdę jest moim Królem i Panem, powrócimy po chwili muzycznej przerwy. I niech się nie trwożą wasze serca, nie lękajcie się, drodzy radiosłuchacze, jeśli odkrywamy, że nie jesteśmy wierzącymi, że jesteśmy okrzonymi poganami. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie, mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Drodzy radiosłuchacze, wracamy do rozważań na temat wiary. Czy ja, konkretna osoba w bardzo konkretnej rzeczywistości, naprawdę wierzę w Boga, zawierzam Jemu swoje życie, a może jestem tylko okrzczonym poganinem? Święty Paweł, już cytowaliśmy to dzisiaj, w swoim liście do Rzymian zapisuje przepiękne słowa, przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. I zobaczmy, jakże ważne jest zatem branie do ręki, czy też słuchanie Słowa Bożego, ale nie samemu, tylko w mocy Ducha Świętego i ta nieustanna prośba, przymnóż nam wiary i pomóż mi w Słowie Bożym odkrywać bliskość i prawdziwą obecność Jezusa Chrystusa. I zobaczmy, że w tym kontekście, jak bardzo ważnie i mocno wybrzmiewa zdanie z dzisiejszego pierwszego czytania. Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali Słowo, a obsługiwali stoły. Oczywiście, musi ktoś je obsługiwać, musimy wykonywać pewne zajęcia, które są przypisane do naszej codzienności, ale jakże ważne jest, by nie zaniedbywać Słowo, bo tylko biorąc je do ręki w mocy Ducha Świętego, rozważając, czytając, karmię swojego ducha, ważna sytuacja. Przypatrzmy się również temu, gdzie jest Słowo Boże w moim też życiu. Może odkryjemy również tutaj tę przestrzeń do nawrócenia, bo wiara rodzi się ze słuchania Słowa Chrystusa. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. Zobaczmy na te inne fragmenty, które podkreślają aspekt wiary. Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich, a gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. To 8 rozdział Ewangelii Jana. A święty Augustyn tak komentował ten fragment dotyczący wiary. Sądzę, że Pan nasz Jezus Chrystus, mówiąc, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, nie chciał powiedzieć nic innego jak to, tak, jeśli nie uwierzycie, że ja jestem Bogiem, pomrzecie w grzechach waszych. I warto również zauważyć, że u świętego Jana temat bóstwa i życie Bożego Syna, czy synostwo Boże, to główny cel Ewangelii według świętego Jana, który wszystko jednoczy. Nie wiem, czy pamiętamy zakończenie Ewangelii Janowej i wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Również swój pierwszy list kończy bardzo podobnymi słowami. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Tak, chcę mieć życie wieczne. Co mam zrobić na początku? Uwierzyć w Jezusa Chrystusa, że On przyszedł na świat, aby mnie zbawić. Umarł za mnie, pokonał mojego wroga, odkupił mnie, dał mi w darze zbawienie. Teraz tylko prosi, uwierz, abyś miał życie moje. Myślę, że również, drodzy radiosłuchacze, dobrze znamy przepiękny fragment z trzeciego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Możemy go nawet wspólnie wypowiedzieć. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak, Jezus domaga się wiary w siebie, takiej wiary, jakiej domagał się Bóg w Starym Testamencie. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Czy łatwo jest wierzyć w bóstwo Jezusa Chrystusa? Że On jest Bogiem? Na pewno nie. Raniero Cantalamessa w jednej ze swoich książek tak napisze: bóstwo Chrystusa to najwyższy szczyt, to Mount Everest naszej wiary. Trudniej w nie uwierzyć niż w samego Boga. W tej wierze bowiem możliwe jest, a raczej nieuniknione zgorszenie. Szczęśliwy ten, kto mówi: Jezus nie zgorszy się z mojego powodu. Zgorszenie wynika z faktu, że człowiek, o którym wiadomo wszystko, nazywa siebie Bogiem. A ówczesny profesor teologii Józef Ratzinger, późniejszy Benedykt XVI, w swojej ważnej, przepięknej książce Wprowadzenie w chrześcijaństwo tak napisze o tym skandalu. Skandalu, który polega na tym, że mam uwierzyć w tego człowieka, o którym wszystko wiem, że on jest Bogiem. W drugim artykule Credo spotykamy się dopiero z tym, co gorsze w chrześcijaństwie, z wyznaniem, że Jezus, pewien człowiek, który około roku 30 został w Palestynie stracony, ma być Chrystusem, pomazańcem, wybrańcem Boga, nawet własnym Synem Boga, ośrodkiem i rozstrzygającym momentem w całej ludzkiej historii. Czy możemy w ogóle czepiać się źdźbła, jakim jest jedno wydarzenie historyczne? Czy możemy się odważyć, by na tym źdźble, w wielkim morzu historii, oprzeć całą naszą egzystencję, co więcej, całą historię? Nie jest łatwo. Skandal wiary. Drodzy, ale właśnie dzisiaj bardzo mocno Jezus pyta każdego z nas: wierzysz we mnie? I jak mogę pokonać ten skandal? Tylko w wierze i tylko wiarą, która jest łaską. Zobaczmy, również święty Paweł w liście do Rzymian napisze: jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w swoim sercu uwierzy, że Bóg wskrzesił go z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. A to, zobaczmy, jest w mocy każdego z nas, bo to słowo jest blisko każdego z nas. Wierzy się sercem, możemy powiedzieć za świętym Pawłem. Święty Augustyn ten fragment skomentuje bardzo pięknie. Z korzenia serca wyrasta wiara. Tak, oczywiście do wiary również można dochodzić na drodze rozważań filozoficznych, ale dzisiaj nie o to też chodzi. Tu chodzi, aby uwierzyć sercem, aby powiedzieć: Panie, mój rozum sprzeciwia się temu, by uznać w Tobie Boga i Pana, ale bazuję na tym, co mówi mi Słowo Boże. Przyjmuję je w wierze i w moim sercu, czyli ośrodku, w centrum mnie samego. Padam na kolana i mówię: Panie, wierzę, ale przymnóż mi wiary. Patrząc na apostołów, Panie, widzę ich przemianę. Patrzę na ludzi świętych, na ludzi zwyczajnych świętych, którzy w pewnym momencie doświadczyli czegoś, co można tylko nazwać słowem, określić terminem nawrócenie, i mówią: jesteś, i oni oddają życie za to. Więc dzisiaj również ja, ochrzczony, być może poganin, człowiek na drodze wiary, padam na kolana i chcę Ci odpowiedzieć: wierzę. I to pomóż mi, aby całe moje życie, aby moja codzienność, w której znajduję się tu i teraz, była odpowiedzią na to pytanie. Tak, wierzę. I chcę, aby również inni odkrywali we mnie człowieka wiary w Ciebie jako Boga i Pana, nawet za cenę odwrócenia, cenę oplucia, cenę skazania, bo wtedy będę miał życie i radość z życia. Tego sobie i Wam, drodzy radiosłuchacze, serdecznie życzę i również błogosławionego tygodnia.
Wiara niewierząca, wiara tylko, wiara ale. Ksiądz Maciej Serbinowski starał się nas zainspirować, aby omijać pułapki zastrzeżeń. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Dobrej niedzieli. Do usłyszenia.
Między niebem a ziemią.